Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Bardzo serdecznie w naszym studio chcę powitać księdza doktora Macieja Basiuka, adiunkta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także moderatora dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Witamy, księży.
Szczęść Boże.
No i właśnie, dzisiaj chcemy się zastanowić, rozważać czytanie na najbliższą niedzielę, a będzie to święto Niebowstąpienia Pańskiego.
I w związku z tym zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby otwarli sobie Pisma Święte, żeby móc z nami razem śledzić te teksty. I to jest tak. Pierwsze czytanie jest Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział od 1 do 11. Jako psalm responsoryjny posłuży nam psalm 47. Drugie czytanie jest wzięte z listu świętego Pawła do Efezjan, z pierwszego rozdziału, wersety od 17 do 23. Oraz zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza, czyli 28 rozdział, wersety od 16 do 20. Najpierw wysłuchamy właśnie tych tekstów, które są przewidziane w liturgii, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do Ewangelii, następnie do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, a na końcu zajmiemy się tekstem drugiego czytania. Taką kolejność rozważania analizowanych przez nas czytań mszalnych podpada nam kontekst wydarzeń, do których one się odnoszą. Dzięki temu będziemy potrafili lepiej zrozumieć zawarte w nich przesłanie. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto słowo Boże. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymny zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. To znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocem, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto Słowo Boże. Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili, wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto Słowo Pańskie.
Po zmartwychwstaniu Zbawiciel polecił swoim uczniom, aby udali się do Galilei i tam miał się z nimi spotkać. Dzisiejsza Ewangelia przekazuje nam opis tego spotkania. Myślę, że warto zwrócić uwagę na drobne stwierdzenie, które czyni ewangelista. Niektórzy jednak wątpili. Słyszeliśmy, że wszyscy oddali pokłon Jezusowi, a więc uznali w nim swojego mistrza, który powstał z martwych. A jednak to nie rozwiało do końca ich wątpliwości. Tym szczególnym momentem, kiedy uzyskają pewność i pełną odwagę oddawania świadectwa o Jezusie, będzie dopiero zesłanie Ducha Świętego. Natomiast te wątpliwości towarzyszące uczniom w ich spotkaniu z Jezusem mają ogromne znaczenie dla nas dzisiaj, ponieważ pokazują, że Jezus rozsyła swoich uczniów pomimo ich braku pełnej gotowości. Tak więc Bóg nie czeka, aż człowiek będzie w pełni przygotowany, ale już wcześniej zleca mu zadanie, do wykonania którego będzie dopiero z czasem dorastał. Jezus w przeciwieństwie do czasu przed zmartwychwstaniem otwarcie mówi o swojej potędze, która obejmuje całą rzeczywistość i tę ziemską nam znaną, i również tę dotyczącą nieba. Jest więc właściwą osobą, która może nakazać uczniom wruszenie na cały świat. Choć w tym kontekście może dziwić fakt, że Chrystus oczekuje ich pomocy. Przecież dysponując taką władzą, mógłby sam wszystkiego dokonać. A jednak jest to przejaw wielkiej miłości Boga do człowieka. Od samego początku Bóg zaprasza człowieka do współpracy i powierza jego panowaniu cały stworzony świat. Tak samo w kontekście dzisiaj rozłożonych wydarzeń Jezus zaprasza do współpracy swoich uczniów, a po nich wszystkie pokolenia ich następców. Co jest bardzo istotne, nigdy to nie będzie ich samodzielne działanie, ale zawsze współpraca ze Zbawicielem, który obiecuje: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Na czym ma polegać misja, o której dzisiaj słyszymy? W przekładzie, który usłyszeliśmy, jest mowa o nauczaniu. Natomiast w tekście greckim czytamy o czynieniu uczniów. Niby niewielka różnica, ale zmienia ona rozłożenie akcentów. W nauczaniu chodzi o przekazywanie pewnych informacji, wiedzy. W czynieniu uczniów akcent będzie położony na doprowadzeniu konkretnych osób do mistrza. I właśnie to jest dzisiaj szczególnym zadaniem każdego z wierzących Chrystusa. Nie można pozostawiać dla siebie tego przywileju, jakim jest trwanie w bliskości z Jezusem, ale należy się nim dzielić z innymi, aby grono Jego uczniów stale się powiększało. Misja ta skierowana jest do narodów, a więc, innymi słowy, każdy człowiek na świecie jest potencjalnym uczniem Chrystusa. O nikim nie można powiedzieć, że on się nie nadaje, albo dla niego nie ma takiej możliwości. Jezus mówi dalej: uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Zatem nie potrzebujemy szukać jakichś nowych treści, żeby przekazać prawdę o zbawieniu, ale każdy powinien zgłębiać nauczanie Chrystusa, aby jak najlepiej je poznać, a potem przekazać. bo w nim zawarta jest cała prawda potrzebna do prowadzenia takiego życia, które pozwoli na przyjęcie łaski zbawienia ofiarowanej człowiekowi przez Jezusa. Czytanie z Dziejów Apostolskich jest w pewnym sensie kontynuacją dzisiejszej Ewangelii, ponieważ przynosi opis wniebowstąpienia Jezusa, czyli wydarzenia, które nastąpiło po wydarzeniu wspomnianym w Ewangelii. Według autora Dziejów Apostolskich czas pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem wynosił 40 dni, w czasie których Jezus przebywał ze swoimi uczniami i pouczał ich o Królestwie Bożym. To musiał być dla nich szczególny czas, kiedy wiele spraw stało się dla nich zrozumiałymi. Choć nie wszystkie, o czym świadczy pytanie: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Dopiero zesłanie Ducha Świętego powoduje, że uczniowie w pełni są w stanie zrozumieć Boże nauczanie. Dlatego otrzymują nakaz od Jezusa, aby nie opuszczali Jerozolimy do tego czasu. Przytoczone pytanie uczniów jest w pewien sposób wciąż aktualne. Czy nie jest często tak, że chrześcijanie chcą najpierw dowiedzieć się, jak wszystko będzie wyglądało, a dopiero potem planują wziąć udział w misji zleconej przez Jezusa? Czy nie jest to właśnie ten czynnik, który tak utrudnia wyjście do innych ludzi z dobrą nowiną o zbawieniu? Jezus mówi wyraźnie: Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. A zatem nie należy marnować czasu ani energii na niepotrzebne rozważania, ale należy w postawie zaufania podjąć dzieło zlecone przez Zbawiciela. I tutaj dochodzimy do sedna nauczania tego tekstu. Jezus mówi swoim uczniom, że w mocy Ducha Świętego będą Jego świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. W tych słowach zawarty jest szczegółowy plan. Wszystko rozpoczyna się od Jerozolimy, czyli od miejsca, gdzie dokonało się misterium zbawcze Chrystusa, ale też od miejsca, gdzie apostołowie doświadczyli bólu rozstania, niepewności po śmierci Jezusa oraz oczywiście radości zmartwychwstania. I co najważniejsze, gdzie zostali napełnieni Duchem Świętym. To jest pierwsze miejsce ich działalności, ponieważ tu znajdują się ludzie, którzy również uczestniczyli w tych wydarzeniach, nie znając ich głębokiego sensu. Należy więc im pomóc zrozumieć pewne fakty z ich życia i ukazać je we właściwej perspektywie. Następnie apostołowie mają głosić prawdę o zbawieniu mieszkańcom Judei, z którymi łączy ich wspólna wiara, w której się wychowywali i którą praktykowali. Dalej, grono adresatów zostaje poszerzone o mieszkańców Samarii. Wiara Samarytan w pewien sposób pochodzi i bazuje na wierze w tego samego Boga, w którego wierzyli Żydzi, choć nie jest z nią identyczna. Największą przeszkodą w relacjach między Samarytanami i Żydami nie była jednak wiara, ale pewne ludzkie animozje stale powstają na nowo. Ostatni, wymieniony zakres dawania świadectwa, czyli krańce ziemi, wskazuje na osoby, z którymi apostołowie nie mają żadnych wspólnych korzeni, poza faktem bycia ludźmi, a więc istotami stworzonymi przez Boga w Jego zamyśle miłości. Widzimy zatem, że misja zlecona przez Jezusa rozpoczyna się od najbardziej znanego środowiska, od ludzi, z którymi apostołowie mają wiele wspólnego, i prowadzi stopniowo do spotkania z każdą możliwą osobą, obejmując w ten sposób wszystkich ludzi na całym świecie. Refren psalmu responsoryjnego łączy wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich z utworem starotestamentalnym, jakim jest psalm 47, będącym hymnem na cześć Boga, który jest królem. ukazuje on obraz powszechnego panowania Boga. Cały świat jest jemu poddany. W psalmie tym odnajdujemy wiele dźwięków odnoszących się do radości. Klaskanie, okrzyki, śpiewy, gra na trąbie. To wszystko powoduje, że atmosfera, w którą wprowadza ten psalm, jest nie tylko radosna, ale i podniosła. Fakt, że Bóg się pojawił, że ma zasiąść na tronie, aby panować nad całym światem i wszystkimi ludźmi, jest powodem ogromnej radości uczestników tego wydarzenia. Z treści psalmu nie wynika, gdzie znajduje się tron Boga, czy jest on na ziemi, czy może w niebie. Jego lokalizacja nie jest istotna dla psalmisty, który bardziej koncentruje się na fakcie, że Boży tron jest widoczny dla wszystkich narodów. Druga kwestia, na którą zwraca uwagę psalmista, to fakt, że wszystkie narody są uczestnikami tego wydarzenia i to nie tyle obserwatorami, którzy patrzą bez zaangażowania, ale są one czynnie zaangażowane przez wykonywane gesty i śpiewy. W takiej postawie można widzieć akceptację tej sytuacji z ich strony, czyli wszyscy ludzie uznają Boga jako swojego króla i władcę. W odniesieniu do Wszechmocnego psalmista używa zazwyczaj określeń Bóg, Pan, Król. Natomiast raz zostaje użyte określenie Pan Najwyższy, Straszliwy, które wydaje się burzyć radosny charakter tego psalmu, a jednak jego użycie jest tu jak najbardziej uzasadnione, ponieważ w określeniu Najwyższy kryje się prawda, która pozwala widzieć udział wszystkich ludów w tym wydarzeniu, nawet jeżeli nie potrafili oni dostrzec jeszcze w Bogu Izraela, jedynego Boga, to już go traktowali jako Boga Najwyższego, z którym żadne bóstwo nie mogło się równać. Był to punkt wyjścia do uznania Boga Izraela jako jedynego prawdziwego Boga. Natomiast drugi człon tego określenia, czyli straszliwy, przypomina, że Bóg interesuje się losami swojego ludu i nie jest mu obojętna krzywda, która spotyka wierzących w Niego. W Izraelu zawsze była obecna świadomość, że Bóg interesuje się jego losami i przychodzi z pomocą swojemu ludowi w trudnościach. W tym określeniu jest zawarta również informacja o potędze Boga, z którą nic i nikt nie jest w stanie się równać. Jest on po prostu królem nad całą ziemią. A więc Bóg jest jednocześnie bliski i daleki. Bliski w swojej miłości, jaką otacza ludzi, natomiast daleki w potędze, mocy i sile, jakimi dysponuje. Drugie czytanie zawiera modlitwę apostoła narodów za mieszkańców Efezu, w której prosi on dla nich o ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Boga, czyli, jak pisze, o światłe oczy dla waszego serca. To zestawienie wskazuje na wielkość działania wszechmogącego w życiu człowieka wierzącego, który przez wysiłek włożony w poznawanie Boga uczy się patrzeć na świat jego oczami, a więc analizować wydarzenia, w których bierze udział w myśl Bożego prawa. W pewnym sensie taka postawa jest nawiązaniem do sposobu działania proroków starotestamentalnych, których głównym zadaniem było ocenianie bieżącej sytuacji w świetle Bożych słów do nich kierowanych. W ten sposób zachowana jest ciągłość Bożego działania w otaczającym nas świecie. Co więcej, taka postawa ze strony wierzącego daje mu siłę do rozwijania powołania, którym został obdarzony, i do jeszcze głębszego zaangażowania w dzieła, do których Bóg go posyła. W tym również objawia się chwała Boża oraz doświadczenie mocy Bożej. Święty Paweł opisuje je bardzo obrazowo, ukazując Jezusa zmartwychwstałego, jako tego, który jest ponad całym stworzonym światem, w wymiarze nadprzyrodzonym, odnosząc się do zwierzchności, władz, mocy i panowań, w których ówcześni ludzie widzieli różne byty duchowe towarzyszące Bogu w niebie. W innych religiach Pod tymi określeniami mogły kryć się różne kategorie bóstw. W chrześcijaństwie z tych określeń wytworzyły się różne kategorie, czy inaczej mówiąc, chóry aniołów. Natomiast w wymiarze ziemskim Jezus jest ukazany jako głowa Kościoła, który jest jego ciałem, jak napisze apostoł narodów. Zwróćmy uwagę na ten szczególny obraz, ponieważ z niego wynika, że każde działanie osoby wierzącej jest konstytutywnie złączone z osobą Zbawiciela, który stale jest nie tylko obecny we wspólnocie Kościoła, ale który ją tworzy. W tym miejscu pobrzmiewa osobiste doświadczenie świętego Pawła, który w czasie swojego nawrócenia usłyszał od Zbawiciela następujące słowa dotyczące jego tożsamości. Ja jestem Jezusem, którego Ty prześladujesz. W tych słowach Chrystus złączył się ze wspólnotą wierzących, będącą celem prześladowań. Świadomość tej łączności Jezusa z Jego uczniami stała się następnie siłą w czasie działalności apostoła narodów. I o taką świadomość prosi on w swojej modlitwie również dla wierzących w Efezie. I takiej świadomości poczuła również każdemu wierzącemu w Chrystusa dzisiaj. Liturgia słowa uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego prowadziła nas od wydarzeń mających miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa, poprzez Jego wstąpienie do nieba, do modlitwy za chrześcijan z Efezu o dobre poznanie Boga i podjęcie działalności misyjnej. Wszystkie te teksty bardzo mocno w swoim przesłaniu koncentrują się na kwestii dawania świadectwa o Jezusie i głoszeniu Jego nauki, aby w ten sposób pozyskać wielu ludzi i poszerzyć grono uczniów Chrystusa. Ta kwestia była aktualna na początku istnienia Kościoła i jest aktualna również dzisiaj. Wciąż na świecie jest wiele osób, które nie są uczniami Chrystusa. Co więcej, te osoby często żyją wokół nas, w naszym otoczeniu. Dlatego tak ważną jest działalność misyjna Kościoła, która w naszych realiach powinna przejawiać się nie tylko w trosce o wspieranie działalności misjonarzy w odległych krajach, ale również w podejmowaniu dzieł ewangelizacyjnych w najbliższym otoczeniu, aby uczynić uczniami tych, którzy się jeszcze nimi nie stali, pomimo, że zostali ochrzczeni. Dlatego zapraszam słuchaczy dzisiejszej audycji do wspólnej dyskusji, która pomoże nam poznać powody sprawiające, że wielu ochrzczonych nie żyje Ewangelią, czyli nie są uczniami Jezusa. Myślę, że warto się choćby pokrótce nad tym zastanowić, ale potem przejść do tego, co najistotniejsze, czyli w jaki sposób dzisiaj głosić Jezusa, kto jest do tego wezwany, w jaki sposób powinien to czynić. Jeżeli ktoś ma osobiste doświadczenie tego typu działalności, zachęcam do podzielenia się świadectwem.
A zachęca i zaprasza do rozmów na naszej antenie ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, także moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Zapraszamy o tu numery telefonów dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66.
Tak bardzo chcę, by Twój...
I mamy już pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Panie Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiktor z Koła. Ja miałbym, jestem ciekawy, czy można by wiedzieć, jeżeli, gdyby u nas w niebo wstąpienie było normalnie tak, jak być powinno w czwartek, jakie wtedy są czytania na najbliższą niedzielę? Czy można by to wiedzieć? Tak, jestem tego ciekawy.
Już panie Wiktorze, odpowiemy, chociaż to
jest... trzeba by było sprawdzić. Znaczy, normalnie w lekcjonarzu są czytania na niedzielę, natomiast nie mam przy sobie żadnego tych ordo, gdzie by można było sprawdzić, także nie jestem w stanie na pytanie odpowiedzieć.
To są te czytania, co kiedyś były właśnie w czwartek właśnie, tak? Jak było w niebo wstąpienie w czwartek, nie.
Znaczy te czytania, tak, których mamy, to są czwartek w niebo wstąpienie.
No właśnie,
ale wtedy po prostu w niedzielę były czytania normalnie z niedzieli wielkanocnej, ale to by trzeba było iść tam w ordo sprawdzić, natomiast nie dysponuję tutaj.
Tak jest. I kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja chcę się podzielić właśnie tym, jak dane mi było po prostu być pewnym świadectwem dla człowieka, który się do mnie zwrócił. Właściwie mój znajomy, z którym kiedyś chodziłem przez krótki czas do podstawówki, to już odległe lata, i człowiek ten po prostu będąc uzależnionym od alkoholu, szedł ze swoim znajomym, a ja szedłem z moim bratem, i on tak, prawda, na zasadzie, że dorzuć mi do alkoholu złotówkę czy coś w tym rodzaju powiedział. Ja ze swojej strony oczywiście nie dałem mu tej złotówki, ale powiedziałem mu, że mogę się po prostu pomodlić, żeby on w tym sensie został uwolniony od tego nałogu. I on przystał na to. Także ja wraz z moim bratem zaczęliśmy się modlić. Dosłownie na chodniku to było. I ten człowiek został tak dotknięty mocą Bożą, że po prostu zakrył twarz i oddalił się tego miejsca. Po pewnym czasie ja spotkałem tego znajomego, który z nim był, i zapytałem, gdzie ten właśnie człowiek jest, ten mój znajomy. I tamten też jakoś nie miał z nim styczności przez pewien czas. Po pewnym czasie się okazało, że to, co Pan Bóg darował właśnie przez tę modlitwę, że ten człowiek przez mniej więcej 20 dni, przepraszam, 3 tygodnie mniej więcej był wolny od tego nałogu. Doznał mocy Bożej i po prostu miał szansę spróbowania tego, że jak działa moc Boża, jak Pan Bóg po prostu go dotknął, ale on za tym nie poszedł i po prostu to minęło i
pan,
jakoś tak Tadeuszu, moje nawiązywanie
ale
do tego...
Nawiązanie do czytań, jeżeli można, bo nie wiem, czy jakie pan tu widzi połączenie z czytaniami. Bo teraz komentujemy Słowo Boże, prawda, na niedzielę.
Ale ksiądz wcześniej prowadzący powiedział właśnie w sensie świadectwa tak co do osobistego właśnie. Co do głoszenia tak Ewangelii. Także to takie... Może na tyle tak chciałem się podzielić właśnie jako przykładem ze swojego życia. Dziękuję bardzo.
Panie Tadeuszu, świetny przykład świadectwa. Odwagi też. Nie wiem, ile osób dzisiaj by się odważyło tak na chodniku modlić. Jeszcze jak inni widzą, patrzą. A teraz pan Tadeusz zwrócił uwagę na taką bardzo ważną rzecz, która zawsze jest przy tym etapie gdzieś tam naszego kontaktu z Panem Bogiem. Potrzeba naszej zgody. Ten jego znajomy doświadczył mocy działania Pana Boga. Doświadczył, jak Pan Bóg jest potężny, że Pan Bóg może wszystkiego dokonać. Ale za tym głosem nie poszedł i ten dar, tą łaskę stracił, zaprzepaścił.
Dziękuję bardzo i mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, halo. Proszę bardzo. No niestety ktoś sobie robi zabawę, bo słyszę jakieś tam śmiechy w tle. Zapraszamy naprawdę poważnych ludzi i poważne tematy podejmujemy, omawiając Słowo Boże. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się po prostu podzielić takim świadectwem.
Jakie pani jak imię? Ma... Jakie pani imię? Ślina. Proszę bardzo.
Jeżeli już mogę mówić, to chciałam powiedzieć, że ja również czyniłam tak, jak mówił mój przedmówca, ponieważ mieszkam w dzielnicy, gdzie jest dużo osób uzależnionych. Też niektóre osoby zostały dotknięte, ale nie poszły za tym. Niemniej coraz więcej ludzi z mojego otoczenia jakby zastanawia się nad tym, co ode mnie usłyszeli. Dzisiaj też byłam w klubie ręcisty, gdzie był grill. W piątek był grill i też dałam świadectwo. Po prostu podziękowałam za te kiełbaski, za ciastka i powiedziałam, że no wszyscy jesteśmy najbliższym osobom, które znam, że jesteśmy wezwani do tego, żeby czcić Jezusa, Jego mękę właśnie w piątek i niekoniecznie musimy korzystać z tego, co nam świat tutaj podpowiada i proponuję również właśnie w tym klubie przynoszę jakieś pisma o tematyce religijnej, dzielę się świadectwami uzdrowienia, działania żywego Boga, którego sama doznałam i w mojej rodzinie osoby. Ponieważ zauważyłam, że te starsze osoby, które niedługo mają się spotkać z Bogiem, zupełnie nie żyją wiarą i nie pamiętają o tym, że są katolikami. W taki delikatny sposób można dawać to świadectwo. Wydaje mi się, że to też jest rodzaj ewangelizacji. To tak króciutko chciałam to nadmienić, podzielić się tym świadectwem. Dziękuję wszystkich, pozdrawiam i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos. No tak, codzienność to jest właśnie to miejsce, gdzie Pan Bóg nas wzywa, byśmy byli świadkami. Tak jak słyszeliśmy, apostołowie mieli rozpoczynać od Jerozolimy, czyli od tego miejsca, gdzie byli świetnie znani, gdzie po prostu też byli inni, którzy słyszeli o Jezusie, ale nie rozumieli tego. I my też mamy pomagać tym, którzy są wokół nas, którzy są blisko nas, w tym, żeby doświadczyli obecności i mocy Jezusa w swoim życiu.
Dziękujemy i mamy telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Zwolony Jezus Chrystus, dzwoni Ewa z Gliwic.
Tak, Pani Ewo, proszę bardzo.
Ja raz w tygodniu spotykam się z ludźmi ochrzczonymi, którzy odeszli od Boga, bo jestem wolontariuszem w areszcie śledczym. I chciałam taki przykład dać modlitwy człowieka, który kilkanaście lat nie był u spowiedzi, znaczy jego ostatnia spowiedź to była przedślubna, a miał już kilkanastoletnie dziecko. I tutaj się zaczął modlić, zaczął uczęszczać na Eucharystię, ale chciał od Pana Boga coś wytargować. Zaczął się modlić na różańcu, nauczył się tutaj w zasadzie, bo nie pamięta, jak się modli. No i nawet pokazywał, że w tym różańcu zasypia, paciorki są gniecione w jego dłoń. No i ja tak zaczęłam później mówić, wie pan co, ale Pan Bóg to nie jest taka skrzynka z zamówieniami, że ileś tam zdrowasiek czy jakieś koronki pan rzuci i to się spełni, co pan chce. Bóg jest dobry, może da, może nie da, nie wiadomo, to dla Pana dobra. No, on chciał sobie, planował tam konkretnie, którego dnia, że ma wyjść, bo on tam tylko miał być przesłuchany jeszcze i że zaraz po tym wyjdzie. I prosił o modlitwę, konkretnie to miało być w czwartek i miał być zaraz wypuszczony. Przychodzi we wtorek, zdenerwowany, krzyczy, że takiego Boga nie potrzebuje, że się zawiódł, że on się już od tego czwartku nie modli. I to jeszcze moja wina, bo ja go zwodziłam tym, że się ma modlić, a on się słabo do tej konfrontacji przygotował. Powiedział nie tak, jak miał powiedzieć, tylko prawdę. No i teraz, no, ale już taka agresja w nim. Ja się jakoś nie przestraszyłam tego, ale bałam się, że zacznie Bogu bluźnić. I ja tak akcelisty do Pana Boga, Panie Boże, że na mnie krzyczy, no to się na to zgadzam, ale nie chcę, żeby on Tobie bluźnił. Co ja mam robić? No i taka myśl mi przyszła, żeby ukląkł i żeby to po cichu powiedział Panu Bogu, co mi mówi, ale żeby mu nie bluźnił, ale po cichu. No, ukląkł, ale zaczął się trząść, zaczął, bo jeszcze mówił, że u lekarza, znaczy lekarz u niego był, bo nie śpi od kilku dni, na uspokajających środkach jest. No i widzę, że on cały się rusza, że on jest tak pobudzony, że on się nie może skoncentrować. I ja drugi akcjonistę Pana Boga, co za chwilę będzie tutaj może jakaś akcja w stosunku do mnie, czy zacznie bluźnić, czy nie wiem, no bo...
Rozumiemy.
Agresja w oczach, tak.
Panie Ewo,
i druga myśl mi przyszła...
Gdybyś już troszeczkę skracać.
Przyszła, że tego, wejdź, żeby przyszedł do krzyża i się do niego przytulił, bo tam w prezbiterium mamy krzyż. I on to zrobił. Zamknęłam drzwi, bo tam są takie drzwi harmonikowe. On to zrobił, za chwilę wyszedł, uspokojony. No i za jakieś 10 minut wszedł strażnik i poszli do swoich cel. Za tydzień przyszedł jego współtowarzysz i mówi, cud się stał. Myśmy ledwo weszli do celi, przyszedł i strażnik mówi, pan wychodzi. On mu nie wierzył. On zaczął na niego krzyczeć, że sobie z niego żarty robi. No ale on musiał, nie wiem jak ta modlitwa wyglądała. On prawdopodobnie może i nawymyślał Bogu. W każdym razie on pierwszy raz może z Bogiem tak na serio rozmawiał w swoim życiu.
Dziękuję bardzo Pani Ewo, pozdrawiamy serdecznie Panią Ewę z Gliwic. Kolejne świadectwo, proszę księdza, prawda? No. Dzisiaj mamy taki owocny
wieczór. Ale to pokazuje nam po prostu, jak bardzo Pan Bóg działa dzisiaj. Bo mogłoby się wydawać, że dzisiaj w XXI wieku Pan Bóg takich rzeczy nie robi. Natomiast no, te świadectwa pokazują, że Pan Bóg wysłuchuje próśb ludzi.
I kolejny telefon. Odbieramy audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy.
Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy.
Ojcze, mnie dzisiaj bardzo dotknęły te słowa. Niektórzy jednak wątpili. Mówię, jak to możliwe? Przecież znali Pana Jezusa, widzieli Go żywego i zmartwychwstałego. I tak sobie pomyślałam, że zmartwychwstanie Jezusa jest czymś tak wspaniałym, jednocześnie niezwykłym, że rzeczywiście trudnym do uwierzenia. My tego pragniemy, bo to jest dobre, bardzo dobre, że życie zaczyna się i nigdy nie kończy. A kiedy już uwierzymy, to wszystko się przewartościowuje. Całe nasze życie znika, lęk przed śmiercią. Otrzymujemy inną perspektywę na wszystko. A jak się tą dobrą nowiną dzielić? Wydaje mi się, że najprościej świadectwem własnego życia, takimi przykładami, kiedy doznaliśmy działającego, żywego Boga. Wydaje mi się, że prawda w naszym głosie przekona, pociągnie, zainteresuje, może zostawić coś na przyszłość, do szukania, może w książkach, może wśród innych ludzi, w kościele. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Pani Barbaro, pozdrawiamy serdecznie.
No tak, świadectwo życia. Czyli to, co jest istotą naszego spotkania z Panem Bogiem, tym możemy się dzielić, bo to w tym jesteśmy wiarygodni, bo sami doświadczyliśmy spotkania z Bogiem, no i możemy innym o tym mówić i zachęcać ich, by w podobny sposób próbowali tego Pana Boga spotkać.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Halo? Proszę bardzo, słuchamy. Tylko przyciszamy radio, dobrze? Radio. Bardzo proszę.
Romek z Warszawy.
Szczęść Boże, Panie Romanie, bardzo proszę.
Otóż pozdrawiam ojca i drugą osobę, nie wiem, czy to kapłan.
Tak jest, ksiądz doktor Maciej Basiuk.
Pozdrawiam księdza doktora. Jeżeli chcemy komuś coś powiedzieć o miłości Pana Jezusa, a on nie ma jakiejś informacji, nie ma wiedzy, to bardzo ciężko mówić. I na przykład, no jeżeli podamy komuś książkę o wydarzeniach fatimskich na przykład, i tam jest dużo tak miłości Matki Bożej, czy też dzienniczek świętej siostry Faustyny, i ktoś przeczyta tą książkę, to wtedy można zacząć z nim rozmawiać i wtedy jest taki duży efekt tej rozmowy, bo czasami ojciec dyrektor mówił informacja, coś takiego, informacja i tak dalej. Zapomniałem, że ta informacja to jest ważna, bo właśnie może nie musimy mówić wcale, że jesteśmy chrześcijanami, tylko jakoś tak dać komuś taką pewną informację. No, dla mnie w ostatnim czasie dzienniczek świętej siostry Faustyny to jest taką informację na czasie, bo wiadomo, co Pan Jezus przez to chciał przekazać i o czym poinformował siostrę Faustynę, a w czym uczestniczył Jan Paweł II. Właśnie tylko o tym chciałem wspomnieć, że właśnie ta informacja, bo jest dziś ludzie są jakby odciągnięci od Boga, informowani błędnie, jakimiś tam błyskotkami, bajkami, informowani w mediach i popełniają wiele błędów, a dociera do nich tylko informacja tego typu, że księża to są ludzie. A ja czasami mówię, że to są robotnicy Pana Jezusa i jest niegrzecznością ich potępiać, a raczej do ich szefa, do Pana Jezusa zwrócić się, pomodlić i będzie wtedy bardzo fajnie. To może koniec, bo może ktoś chciał jeszcze porozmawiać. Daj Boże zdrowie jednemu i drugiemu księdzu.
Dziękuję bardzo, panie Jacku. Pozdrawiamy serdecznie.
No, pan Roman tutaj powiedział o ważnej rzeczy, że możemy korzystać jakby z wielu zewnętrznych źródeł, z tego, co jest dostępne, żeby w ten sposób zaciekawić osoby, które spotykamy, zaciekawić Bogiem. Ale myślę, że tutaj też jest taka ważna rzecz, że pierwsi chrześcijanie byli rozpoznawani po tym, jak się miłowali. Tak nam mówi Pismo Święte, że inni patrząc mówili, jak oni się miłują. I to ich zachęcało do tego, żeby też stać się chrześcijanami. I może właśnie tego też potrzeba w naszej postawie, żeby inni patrząc na nas, chcieli po prostu nas naśladować i przez to zadawali pytanie, kim ty jesteś? Dlaczego ty tak postępujesz? Dlaczego ty potrafisz innym pomóc? Dlaczego ty innych kochasz? No i to może być punkt wyjścia do tego, żeby mówić im o Bogu.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Piotr z Norwegii z tej strony mówi.
Witam, panie Piotrze. Bardzo prosimy.
Ja chciałbym taką opowiedzieć o takiej rzeczy, o takim proroctwie, które miało miejsce z zeszłego roku, które właśnie się dzieje, mianowicie o ewangelizacji protestantów, a mianowicie Skandynawii, bo wydarzyły się rzeczy, które ułożyły się dopiero mi teraz tak w całość. Chciałbym tak pokrótce opowiedzieć o tym. A mianowicie zeszłego roku, będąc nad morzem, spotkałem tam takiego księdza Antoniego Zielińskiego, który jest egzorcystą. I miałem nieodparte taką potrzebę, żeby go zaprosić tam do siebie, do Norwegii. Nie potrafię tego wytłumaczyć, to dlaczego takie właśnie było to uczucie. No, ale ze względu, tak jakby troszeczkę głupio mi tam było podejść, chciałem wyjść z kościoła po zakończonej mszy i odpuścić sobie to, ale taki strach we mnie naszedł, że miałem taką myśl, że jeżeli tego nie uczynię, to stanie się coś, co będzie nieodwracalne. I strach, który we mnie się wzbudził, był tak ogromny, że poszedłem do niego i go zaprosiłem do Norwegii. On na mnie spojrzał i tylko powiedział, dobrze. Przyjeżdżając do Norwegii, Tak pomyślałem sobie, że trzeba iść pewnie do proboszcza, pozwolenia i tak dalej, ale nie wiedziałem, jak to załatwić. No i porozmawiałem z taką panią, która naucza katechizacji w szkole tam u nas w Norwegii. No i mówię do niej, że zaprosiłem księdza egzorcystę, ale powiem szczerze, że nie wiem, jak to załatwić, jak te pozwolenia wszystkie załatwić i tak dalej. A ta tak na mnie spojrzała, aż wręcz łzy w oczach jej stanęły i mówi do mnie tak, że ona chciała na jesień zrobić takie rekolekcje na temat właśnie tłumaczące o Halloween, które wchodzi w naszą polską kulturę, szczególnie to właśnie na zachodzie, na tych zagranicy, to się da szczególnie odczuć, kiedy dzieli ta integracja dzieci polskich z tymi różnymi innymi nacjami. I to zaczyna być takie naprawdę trochę chore też, że tak powiem, bo w domu wiszą krzyże, a przed domami stawiają dynie i oddają hołd dyni. I ona do mnie mówi tak, że jest pozwolenie, wszystko jest, ale nie ma księdza. Mówi, bo ksiądz, który miał przyjechać, okazało się, że w ostatniej chwili jej odmówił i ona już się modliła o to, żeby jakikolwiek tylko ksiądz zechciał się zgodzić przyjechać. I nikt nie chciał jej się zgodzić, a ja nagle przyjeżdżam, mówię, że jest ksiądz i to jeszcze w dodatku taki. No i rekolekcje się odbyły, bardzo fajne były. Ksiądz ten Antoni Zieliński, egzorcysta, bardzo to szczegółowo opowiedział, wytłumaczył ludziom na ten temat, co i jak. I później jest taka miejscowość, która się nazywa Skrzatusz, ona leży między Wałczem a Piłą. Jest to sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. I tam w październiku...
Tak, panie Piotrze, jest pan na antenie, nie ma wątpliwości, tylko proszę może troszkę zmierzać do...
Tak, ściszyłem trochę radio, bo właśnie teraz powód słyszałem i tak...
Do finału.
Jest taka miejscowość Skrzatusz, gdzie w październiku, to było zeszłego roku właśnie, ksiądz u nas był we wrześniu, a w październiku tam odbyła się msza z biskupami i był jeden biskup z zagranicy, ja nie pamiętam dokładnie jaki, który upadł pod krzyżem i miał wizję taką, że w tym miejscu, czyli w tym Skrzatuszu, wybije źródło, żywa woda wypłynie, która będzie uzdrawiała z najcięższych chorób typu AIDS, rak i takie różne właśnie inne choroby. Że ta woda rozpłynie się na 7 stron świata, że w tym miejscu będą nawracali się masowo protestanci, żeby zostawiali tam konfesjonałów, gdyż będzie takie zapotrzebowanie właśnie na spowiedź, że za mało konfesjonałów mają. I w tym roku, w lutym, ze względu na to, że ja tam w Norwegii siedzę, ja też dokładnie nie jestem w stanie opowiedzieć tego, ja tam właśnie tak jak teraz przyjechałem właśnie do Polski, pojechałem do tego proboszcza, żeby, bo jak już w tym uczestniczę i Pan Bóg tak teraz wiem, że pokierował się też mną właśnie, abym umożliwił to, bo Norwegia tam, gdzie jestem, jest właśnie w 99% jest protestancka. I co się okazało? W lutym na samej górze, tam jest taka góra zwana Golgotą, jest bardzo wysoką górą, na samym szczycie wybiło faktycznie źródło. Wielu ludzi, którzy już daje świadectwo, że pijąc tą wodę faktycznie zostało uzdrowionych, ta woda rozpłynęła się faktycznie na 7 stron, wyżłobiła sobie takie właśnie rowki z tej góry, spływając z góry. Ze względu na to, że wiadomo, góra jest bardzo wysoka i na samym szczycie wybiło to źródło, ciśnienie było na tyle małe, że ciężko było tak z wody do butelki nabierać tak na ziemi leżącej, więc tam postawiono teraz tak wspomożoną troszeczkę taką pompką, żeby ludzie mogli sobie normalnie czystą wodę snabiać, ale woda jest tak czysta i klarowna, coś wspaniałego. No i tak właśnie wyszło teraz tak, że ksiądz Antoni Zieliński przyjeżdża ponownie do Norwegii. Bardzo duże zainteresowanie jest właśnie Norwegów, bo powiem szczerze, że oni nawet jako protestanci, oni też mają, tak powiem szczerze, oni już nic nie wierzą. Nawet już niby, że są protestantami, ale oni już tak jakby bardziej ateistami jak nic. Jest ogromne zainteresowanie w ogóle na nowo właśnie tą ewangelizacją. No i teraz właśnie staramy się o pozwolenie, dlatego że, niby księża norwescy są też katolicy, ale jak słyszą, że egzorcysta, to jakoś dostają takich dreszczy, że ciężko pozwolenia jest i właśnie teraz staramy się o audiencję tam u głównego biskupa w Oslo właśnie, aby zezwolił na to. Ale co jest jeszcze ciekawe, to było 2 miesiące temu, norwescy biskupi, którzy przecież jeszcze o tym nikt nie słyszał, absolutnie tam w Norwegii o tym nikt nie słyszał, norwescy biskupi sami z siebie ofiarowali na nowo, powierzyli całą Norwegię i całą Skandynawię Matce Boskiej, gdzie pierwszy raz to uczynił Jan Paweł II 25 lat temu. No i tak moim zdaniem to się tak coś układa się to w taki ten, że to jest na bieżąco, sprawa jest, ale powiem szczerze, że ja tak wewnętrznie czuję, że coś w tym jest i że
Tak jest. Chwała Panu Bogu, jeżeli On mnie do tego też powołał właśnie, żeby to umożliwić.
Panie Piotrze, dziękujemy bardzo, tak?
Módlmy się za tym. Ja również dziękuję serdecznie, pozdrawiam całe Radio Maryja i wszystkich słuchaczy z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, dziękujemy Panu za to. No, wielorakie, rozległe tutaj świadectwo Pani opisał sytuację i konkretne przypadki i swój też wkład w to dzieło.
No, Pan Bóg potrzebuje ludzi, różnych ludzi i tak samo właśnie takich osób jak Pana Piotra, którzy potrafią usłyszeć Jego głos, potrafią za tym głosem pójść. Tego Pan Bóg potrzebuje. Tak właśnie wzywał apostołów, którzy momentami nie do końca wiedzieli, co mają uczynić, ale w zaufaniu poszli za Jezusem. No i dzięki temu my możemy w Jezusa wierzyć. Gdyby oni nie poszli, nie uwierzyli, nie zaryzykowali, no to nas by dzisiaj to nie było.
Kościół byłby tylko w basenie, może nie wiadomo, czy w basenie. To jest takie myślenie, prawda? No nie wyszedłby gdyby nie święty Paweł, nie trafiłby do Europy. No, a tak? Była to odwaga niesamowita Pawła, który to czuł, bo miał Ducha Bożego, prawda? To teraz już to wiemy.
Dokładnie. Natomiast no, dzisiaj tak samo potrzeba znowu ludzi, którzy będą słuchali, wsłuchiwali się w głos Pana Boga i za Nim szli. Bo wciąż jest jeszcze wielu, którzy nie słyszeli o Bogu.
Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja.
I mamy telefon, bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo, słuchamy. Ojej, ma Pani włączone radio.
Słowa Bożego. Kłania się jak zwykle Krystyna z Warszawy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję nam Chryste zawsze i wszędzie, tak. Chciałam dać może takie świadectwo bardziej ogólne, bo niedawno włączyłam radio, ale się zorientowałam w temacie. Gdyby ludzie nie upadali na duchu, gdyby byli wielkiej wiary, naprawdę wielkiej wiary, dużo więcej by otrzymali. A dlaczego? Bo sama święta Faustyna powiedziała, słowa Jezusa powtarzam, kto więcej zawierzy, tym więcej otrzyma. No niestety ludzie nie chcą wierzyć w słowa Chrystusa, po prostu sobie to puszczają tak jakby z wiatrem, nie wierzą w to. Na przykład ja od 4 lat dostałam taką władzę od Jezusa, że każdy pyta, co ty mówisz, jak się nie boisz, nie wiem.
Tak, ale może zostawmy takie osobiste, prawda, dzielenie się tym, co mamy, czy nie mamy. W każdym razie każdy z nas może korzystać z mocy Bożej, która do nas płynie poprzez Eucharystię. To są znaki tutaj widzialne obecności Pana Boga w świecie i między nami, prawda, księże doktorze? Więc uważajmy, żebyśmy się tutaj nie zagalopowali gdzieś w tych świadectwach.
No, znaczy to jest tak, że Pan Bóg działa w bardzo różny sposób i nie do końca wiemy, jak działa. Natomiast na pewno jego realna obecność w Eucharystii jest czymś namacalnym. Tam możemy go zawsze spotkać, tam możemy być pewni, że to jest on, że to on tam do nas przychodzi, że z nami się chce nam się spotkać.
Właśnie. Kolejny telefon, szukając Słowa Bożego, bardzo prosimy, Radio Maria. Tak, proszę bardzo.
Ludzie pochodzą, Sól Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem parę słów powiedzieć na temat modlitwy.
A kto z nami jest? Jakie pana imię?
Antoni z Podkarpacia.
Panie Antoni, prosimy.
Modlitwa musi być zawsze ufna i wierna. Ja w domu, była na spora, zawsze odmawialiśmy cząstkę różańca i nas było w domu. To było za okupacji niemieckiej. Tato zachorował na zapalenie nerek. Szpital go wrócił do domu. Wrócił go szpital do domu. On był już tak na wykończeniu, już zapuchnięty był, nie było widać nosa, nic. Myśmy się wszyscy modlili, bo już życie kończył. Nagle mam już też coś na myśl, stała od tego pacierza, pokropiła ręcznik octem, przyłożyła do niego i od razu spuchlina poszła. To jest jeden przypadek. Drugi przypadek, dla Niemców, tatę zabrali Niemcy. Zawieźli go do Krakowa i w Krakowie zamknęli do kościana całą noc. Rano z biurka i kto ma jakie papiery wolne, to żeby pokazał jakieś dowody wolne. No i zapowiedzieli tam, jakby cygaństwo, razie cygaństwa, to wiadomo, co Niemcy robili. Tato mówił, całą noc się modlił w kościele przed ołtarzem. I później stanął do tej kolejki, nie miał nic, tylko miał asygnatę, znaczy się na wybór drzewa z lasu, taki papier, to się asygnata nazywa. I z tą asygnatą stanął i zwolnili go do domu. To sąsiad nieraz, co był z nią, to mówi, co twój ojciec płynął za odwagę, że z takim papierem nie było puścić, że przecież go mogli go zaraz rozstrzelać nawet. Ale ufał i wierzył w to, że to się mu stanie. Jeszcze chciałem powiedzieć coś tak, nie może nie na temat. W 1973 albo w drugim roku biskup Tokarczuk był w Dębowcu i miał kazanie i powiedział właśnie tak, komuna kończy swój żywot, już ostatni dech wydychał, ale zostaną po nim, mówi, tacy zazierni, co będą chcieć koniecznie władzę objąć i wszelkimi siłami będą się starać, żeby tę władzę objąć. Jak obejmą władzę, będą sprzedawać pola i wszystko, maszyny, fabryki obcokrajowcom, żebyście się nie dali choćby pola tego sprzedać, bo wiecie, mówi. Tak.
Panie Antoni, ja dziękuję bardzo, bo rzeczywiście tamte świadectwa były tutaj o wierze i ufności Panu Bogu. Tutaj to trochę jest takie społeczne.
Chciałem to dopowiedzieć, bo ja się nie zadzwonię nigdy.
Już jak kiedyś Pana spotkałem, nie raz na antenie. Panie Antoni, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy gorąco Pana.
I myślę, że ten głos Pana Antoniego o modlitwie, która jest ufna i wierna, jest dla nas tutaj bardzo cenny, dla naszych rozważań. Bo to pokazuje, kto tak naprawdę działa. My możemy mieć wielkie plany, wielkie tam ambicje, możemy nawet wiele rzeczy robić, natomiast tak naprawdę tym, który dokonuje tych wielkich rzeczy, jest Pan Bóg. A więc każde nasze działanie, każda nasza ewangelizacja, każde nasze dawanie świadectwa musi być poparte naszą modlitwą, naszą ufną prośbą do Pana Boga, żeby to wszystko działo się na Jego chwałę, na Jego cześć, z Jego mocą.
I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zgłasza się Krzysztof. I chciałbym powiedzieć przede wszystkim wdzięczność w Radzie księdzu profesorowi i ojcu Januszowi, bo rzeczywiście ta Eucharystia Słowa Bożego na najbliższą niedzielę w Niebowstąpienia Pańskiego, no to już, znaczy ona ma, dla mnie ona ma dlatego taką ogromną głębię, ponieważ tu się coś nieprawdopodobnie zamyka w historii zbawienia. Nieprawdopodobnie, dlatego że pokazuje całą jakąś tą misję Chrystusa, który przychodzi dla naszego odkupienia, dla naszego zbawienia i właściwie ona się w pewnym sensie jakoś tutaj zamyka i tam uderzyło mnie ogromnie, gdzie mówiliśmy o tym, że Chrystus jest głową Kościoła. Chrystus nam zostawia Kościół. Kościół to Chrystus, a Chrystus to Kościół. On nam zostawia Kościół i teraz muszę powiedzieć, że to jest dla mnie było imponujące, te telefony właśnie, gdzie wyczuwało się tą potrzebę dania świadectwa i wyrażenia takiego pewnego jakby smutku za tych, którzy go nie mogą dać, którzy powinni właściwie być jakoś poprowadzeni za tych, którzy mogą dać to świadectwo. Uderzyło mnie, księże profesorze, ojcze Januszu, kiedyś w Rzymie ktoś powiedział, że Kościół się nie kończy na muzeach watykańskich. I wtedy sobie uświadomiłem, jak papież był w Kazachstanie, że może to są te krańce ziemi, to są te odległości, które tak jak tam na Areopagu wyśmiewano świętego Pawła, to jednak ta cywilizacja stara się skończyła, a ta, która się zaczęła, to jest właśnie cywilizacja oparta o zmartwychwstanie. I cokolwiek byśmy w tym kierunku moce złabe próbowały robić, no to one nie są w stanie tego po prostu pokonać. I tak z jakimś ogromnym napięciem dzisiaj wracały mi te nawet czytania z dzisiejszego dnia, że świat, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. I tu jest też pewna tajemnica do tego, co mamy przeżywać w niedzielę. I zapytać się, czy nasza, tak powiedziałbym krótko, misyjna jakby rola w Kościele, jak to jest, że czy wtedy, kiedy nam jest smutno, czy to jest ten smutek, który tyle razy jest na kartach Pisma Świętego wyrażany w stosunku do osoby Pana Jezusa, bo tam jest i ta radość jest tam wyrażana, gdzie mówi, że jest większa radość z jednego grzesznika, którego odzyskujemy, i ten smutek Pana Jezusa, to są te kategorie. I teraz jest dla nas konkretne jakby zadanie i pytanie, czy kiedy my w tym szarym życiu, w tym szarym dniu doświadczamy, czy ten smutek, to jest ten smutek, który my dzielimy z Panem Jezusem, czy również umiemy radować się i cieszyć w taki sposób, w jaki właśnie radował się i cieszyłby się sam Pan Jezus. Dlatego to jest właśnie ta jakaś nieprawdopodobna historia, że Pan Jezus właśnie, to jest poprzedzenie to, że ja odchodzę, ale ja was zostawiam. Ja wam poszlę tego parakleta, tego ducha, który będzie was prowadził, będzie wami jakoś kierował do przodu. Dlatego tutaj jednak ta odpowiedzialność za Kościół, tych ochrzczonych, którzy czują to dawanie świadectwa i jeszcze zmartwieni są za tych, którzy go nie mogą dać, to jest chyba jakaś bardzo ważna, jakaś bardzo podstawowa sprawa. No tego słowa się tutaj, tylko jakieś reminiscencje, jakieś wyrwane dosłownie skojarzenia, bo przecież to jest taka głębia, przecież to jest święto, gdzie my otrzymujemy drugi, jakby nasz pierwszy paszport w naszym życiu, paszport do nieba, gdzie ta właśnie natura ludzka, jak tam będziemy słyszeli, została umieszczona na tronie Boga Najwyższego. Więc niech Trójca Przenajświętsza i Matka Słowa Przedwiecznego będzie nam w tym towarzyszyła i nie dajmy się temu światu zwieść, który tak próbuje taki chichot szatański cieszyć, kiedy nam może być bardzo smutno, bo się czujemy tacy bezbronni. Pan Jezus nam przyjdzie z pomocą w tych sytuacjach i będziemy mogli odzyskać również i tych, którzy się fałszywie cieszą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję księdzu profesorowi Maciejowi, ojcu Januszowi, bo jednak ta audycja jest dla mnie w piątek, w tygodniu, szalenie ważnym punktem w czasie właśnie całego tygodnia. Całuję ręce kapłanów, bo wy jesteście właśnie dla nas tym Kościołem i my też chcemy być tym Kościołem powszechnym przez chrzest i chcemy z wami razem na drodze do Królestwa współpracować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy, panie Krzysztofie.
Dziękuję za ten głos. No tak, Jezus jest głową Kościoła. Kościoła, który tutaj na ziemi jest i on cały czas Jezus z tym Kościołem jest. On go nigdy nie zostawił, nigdy go nie opuścił. i to jest ten, który pierwszy w tym kościele działa.
I kolejny telefon i będziemy woli już podsumowywać naszą audycję, szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy Panią.
Mam na imię Klaudia. Swego czasu dzwoniłam już do radia. Opowiadałam o swoim świadectwie bycia przy Panu Jezusie. Tego, jak bardzo mocno pomógł mi doświadczyć, jak nawrócił moją osobę, doświadczyć mi jego obecności. Moja osoba od dziecka, byłam świadkiem Jehowy i moja osoba poszukiwała. Poszukiwała bardzo mocno, poszukiwała Boga. I dostałam odpowiedź od Pana Jezusa. Dostaję teraz już od roku. Jestem w społeczności właśnie braci katolickich, braci chrześcijan, gdzie zastanawiam się tylko nad tym, dlaczego tak słabo dbamy o to, co mamy, o ten dar Eucharystii, o dar przyjmowania komunii. Dlaczego tak słabo staramy się o to, co mamy. Pan Jezus dał mi możliwość przeżywania, będąc na mszy, Jego samego. Zastanawiam się nad tym, dlaczego, kiedy jestem na Eucharystii, łzy się leją. Leją się bardzo mocno, kiedy w tygodniu jestem przy Panu Bogu. Też są łzy, przy modlitwie są łzy. Myślę, że dla mojej osoby są to też łzy oczyszczenia, ale przede wszystkim gdzieś czuję, że ci moi współbracia o coś nie dbają. Nie dbają o to, co mają. I dlatego taki ogromny apel o tą modlitwę, taką mocną, zawierzającą Panu Bogu, bo On jest cały czas, jest obecny, po prostu niesamowicie działający. Często aż trudno opisać to słowami. Jako kobieta to wzruszam się na samą myśl, jak doświadczyłam go bardzo mocno. I życzę każdemu bratu, chrześcijanowi, katolikowi, żeby zwrócił się do Pana Boga o to, żeby dał mu tą łaskę bycia, takiego bliskiego bycia przy nim, bo to jest bardzo możliwe. Wierzcie mi, bracia, to jest bardzo możliwe.
Tak, Pani Klaudio, dziękuję bardzo za Pani świadectwo. Dziękujemy, tym bardziej, że Pani wróciła od sekty, prawda? To jest bardzo istotne. I teraz jakoś czuje Pani tą bardziej bliskość i wielkość naszej wiary. Dziękujemy Pani Klaudii. Księże doktorze, komentarz pewnie i do tego, i pewnie podsumowanie naszej audycji.
Znaczy to myślę, że po prostu przejdziemy do podsumowania, bo głos Pani Klaudii jakby się wpisał w to wszystko, co było wcześniej, w te świadectwa, które były. Ta jej zachęta do tego, żeśmy korzystali z tych darów, jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast do tych wszystkich głosów, które już słyszeliśmy, na zakończenie pragnę dać parę myśli ostatnich papieży odnośnie do nowej ewangelizacji. I w tym kontekście warto wspomnieć, że jako pierwszy tego terminu nowa ewangelizacja użył właśnie Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, mówiąc w Nowej Hucie. Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja, ewangelizacja drugiego milenium. Ewangelizacja nowego tysiąclecia musi nawiązać do nauki Soboru Watykańskiego II. Musi być, jak uczy tenże Sobór, dziełem wspólnym biskupów, kapłanów, zakonów i świeckich, dziełem rodziców i młodzieży. Jak widać, papież na tym etapie nie precyzował jeszcze, na czym ma ona polegać, ale wyraźnie wskazywał na to, że wszyscy są wezwani do udziału w niej, o czym świadczy również współczesne nauczanie papieża Franciszka, który stwierdził w jednej ze swoich homilii: ewangelizacja jest misją Kościoła, nie tylko niektórych, ale moją, twoją, naszą misją. Myślę, że warto sobie o tym stale przypominać, ponieważ czasami wydaje się, że poddając się wpływowi współczesnej kultury, chrześcijanie wpadli w pewien jakby letarg, chowając swoją wiarę przed wzrokiem innych, rezygnując z dawania świadectwa. A przecież jak pisał Jan Paweł II w Redemptoris Missio, nie możemy być spokojni, gdy miliony naszych braci i sióstr, tak jak my, odkupionych drogocenną krwią Chrystusa, żyją nieświadomi Bożej miłości. Pozostaje jednak otwartą kwestią, jak dotrzeć do tych osób z dobrą nowiną o zbawieniu. W tym kontekście istotne są słowa Benedykta XVI. Nowa ewangelizacja czerpie bowiem ze świętości dzieci Kościoła, codziennej drogi nawrócenia osobistego i wspólnotowego, aby coraz bardziej upodobnić się do Chrystusa. Rzeczywista przemiana serc, która jest otwarciem się na przekształcające i odnawiające działanie Boga, jest motorem wszelkich reform i przekłada się na autentyczną siłę ewangelizującą. A także papież Franciszek mówi w podobnym duchu. Odnawiajmy każdego dnia zaufanie do działania Ducha Świętego, ufność, że On w nas działa, On jest w nas, daje nam żarliwość apostolską, daje nam pokój, daje nam radość. Odnawiajmy tę ufność, dajmy się Jemu prowadzić, bądźmy ludźmi modlitwy, dającymi świadectwo Ewangelii z odwagą, stając się w naszym świecie narzędziami Bożej jedności i komunii. Widzimy zatem, że obaj jako punkt wyjścia w dziele ewangelizacji przyjmują osobiste spotkanie wierzącego z Chrystusem, który nie tylko przemienia Jego samego, ale daje również zapał i odwagę do głoszenia prawdy o Jezusie słowem i przykładem swojego życia. Aby w ten sposób żyć, potrzeba obecności Ducha Świętego, o czym przekonują nas słowa papieża Pawła VI. Jak w początkach Kościoła, tak i dzisiaj, Duch Święty działa w każdym głosicielu Ewangelii. Jeśli tylko poddaje się jego kierownictwu, On podsuwa mu słowa, jakie tylko On jeden może poddać, a równocześnie usposabia serca słuchaczy, aby otwarli się na przyjęcie Ewangelii i na głoszone Królestwo. Bóg jest tym, który daje wierzącemu odwagę i siłę do dawania świadectwa, ale również tylko dzięki Jego łasce pojawiają się owoce nawrócenia w odbiorcach tego działania. Na kolejną ważną kwestię zwraca uwagę papież Franciszek, odnosząc się do osoby apostoła narodów w następujących słowach. Paweł jest niewygodny. To człowiek, który swoim przypowiadaniem, pracą i zachowaniem przeszkadza, właśnie przez to, że głosi Jezusa Chrystusa. A głoszenie Jezusa Chrystusa uwiera nasze wygodnictwo. Pan pragnie, byśmy szli ciągle głosząc Pana, byśmy szli ciągle naprzód, byśmy nie uciekali w spokojne życie, nie chowali się w przemijalnych strukturach. I tak Paweł, głosząc Pana, stał się niewygodny, ale on szedł naprzód, bo miał w sobie tę tak bardzo chrześcijańską postawę, jaką jest apostolska gorliwość. Miał ten apostolski zapał. Nie był człowiekiem kompromisu. I my również nie możemy wchodzić w kompromis z niewiarą, ale musimy troszczyć się o zachowanie i rozwój wiary w swoim życiu oraz o przekazywanie jej innym ludziom, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu. W oczekiwaniu na uroczystość Jego zesłania zakończmy nasze spotkanie słowami modlitwy papieża Jana XXIII, który prosił o działanie Ducha Świętego na czas obrad Soboru Watykańskiego II, a która pozostaje aktualna również dla naszych czasów. O Duchu Święty, posłany przez Ojca w imieniu Jezusa, Ty, który swoją obecnością towarzyszysz Kościołowi i nieomylnie nim kierujesz, prosimy Cię, racz wylać pełnię swoich darów na Sobór Powszechny. Odnów swoje cuda w naszych czasach i uczyń je czasami nowej pięćdziesiątnicy. Wszystkim słuchaczom życzę, aby moc Ducha Świętego i Jego cuda objawiały się w ich życiu.
Zapłać dziękujemy księdzu doktorowi Maciejowi Basiukowi, bibliście adiunktowi na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także moderatorowi dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Dziękujemy za dzisiejszy komentarz do czytań na najbliższą niedzielę w audycji Szukając Słowa Bożego. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
I dziękujemy również naszym słuchaczom za wszystkie telefony, pytania, świadectwa, które naszą audycję uzupełniły.